Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest pomorski lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński. Na rozmowie Olga Zielińska.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, zwiększyła się gwałtownie liczba dziennych zakażeń koronawirusem i chcielibyśmy wiedzieć dlaczego. Czy mamy już do czynienia z drugą falą pandemii, czy jeszcze nie?
Generalnie trzeba traktować to rzeczywiście tak jak drugą falę pandemii, biorąc pod uwagę fakt, że no na przykład, tak jak pani redaktor powiedziała, w dniu wczorajszym mieliśmy 114 potwierdzonych przypadków COVID-a, najwięcej oczywiście w aglomeracji trójmiejskiej, w dużych miastach takich jak Gdańsk, Słupsk, w powiecie kartuskim i Gdyni. Natomiast kwestia jest następująca, no zbliża się sezon grypy w tej chwili. Z drugiej strony aglomeracja trójmiejska i w ogóle województwo pomorskie jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się województwem. Ma wiele zakładów pracy i wiele osób przyjeżdżających z terenu całej Polski tutaj do pracy. I w związku z tym te kontakty i wymiana, że tak powiem, no, przenoszenia wirusa z miejsc, które są bardziej narażone, z terenu innych województw, no, z tego też tytułu wynika ta zwiększona ilość zachorowań i zwiększone kontakty w tej chwili ludzi między sobą. Część ludzi wcześniej wyjechała na wakacje, teraz wszyscy wrócili do ognisk domowych, że tak powiem, no, spotykają się częściej w zakładach pracy. Wszystko wróciło na normalne tory, cała gospodarka, bo to jest niezbędne, no ale to jest też jedną z przyczyn zwiększonej zachorowalności.
Panie doktorze, ale wirusolodzy takie przekazują dosyć pozytywne informacje, że SARS-CoV-2 mutuje powoli i nie staje się też bardziej zjadliwy, zakaźny, mamy mniej zgonów i też ciężkich objawów COVID-19. Czy tak faktycznie jest? Czy możemy być optymistami?
Pani redaktor, rzeczywiście tak jest, bo wszystkie dane ogólnoświatowe i te tutaj z Polski potwierdzają, że można powiedzieć, że ponad 90% społeczeństwa, u którego potwierdza się ten wirus, przechodzi wszystko, całą tą chorobę bezobjawowo. Natomiast bardzo niebezpieczna jest jednak ta choroba, która trafi na osoby, które mają obniżoną odporność. Tutaj podkreślam, to są osoby przekraczające 65, 70 rok życia, osoby dodatkowo ze schorzeniami, które obniżają jej odporność, czyli na przykład w szpitalach takich jak najwyższy poziom referencyjności w naszym województwie UTK, gdzie chorzy, prawda, po przeszczepach czy na oddziałach hematologicznych czy onkologicznych, to ci chorzy są szczególnie chronieni. Tam jest, że tak powiem, bardzo wysoki reżim sanitarny, aby nie doszło jakiejkolwiek osoba, która nie jest, że tak powiem, przebadana, odpowiednio ubrana, zdezynfekowana. Do tych chorych się bardzo dba. Dlatego ja powiem tak, bo często w społeczeństwie takie fake newsy, już widzę, trafiają się, mówiące o tym, że wirusa nie ma, że to jest nieprawda. Wynika to z jednego faktu, że ludzie chodząc po ulicach nie widzą ciężkich stanów tych osób, natomiast w szpitalach takie osoby się znajdują, są chorobą i sytuacja jest poważna. Dlatego te wszystkie zalecenia, które no, są konieczne do stosowania, chronią te osoby i to po prostu nie widać tego na ulicy, bo tutaj to nie jest szpital, ulica, miasto, jak chodzimy do sklepów, natomiast w szpitalu lekarze wszyscy widzą, jaki ciężki przebieg ma choroba, która dotknie osoby o obniżonej odporności.
A skoro pan mówi o ciężkich stanach, to zapewne słuchacze chcieliby wiedzieć, czy mamy wystarczającą liczbę łóżek, bo na przykład szpital zakaźny pęka w szwach.
Tak, ale pani redaktor, generalnie oczywiście, że mamy odpowiednią ilość łóżek, jeśli chodzi o całe województwo, mamy odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe, mamy ponad 500 respiratorów w województwie pomorskim. Natomiast sytuacja wygląda następująco, że w chwili obecnej te nowe zasady tej strategii wprowadzone przez ministra zdrowia i po, że tak powiem, decyzjach Światowej Organizacji Zdrowia potwierdza się jeden fakt, że chory z COVID-em, który jest, że tak powiem, zabezpieczony przez personel, personel się zabezpiecza, czyli stosuje, że tak powiem, no maseczki, stosuje odpowiednie środki dezynfekujące, sam się ubiera odpowiednio, nie stwarza to zagrożenia dla personelu. My odbyliśmy szereg spotkań z konsultantami i nawet wysokospecjalistyczne dyscypliny medyczne, takie jak kardiochirurgia, prawda, jak leczenie inwazyjne zawałów serca, jak z drugiej strony, prawda, trombektomia, czy tam mówimy o udarach, te wszystkie osoby, które dokonują tych czynności medycznych, stosują normalne zasady jak wcześniej, aseptyki i po prostu nie dochodzi do zakażeń wśród tego personelu. Także jest to sytuacja, w której każda jednostka ochrony zdrowia na terenie województwa pomorskiego powinna każdego chorego, który przybędzie z takim rozpoznaniem i wymaga ratowania życia i zdrowia, takim chorym się zająć, stosując ogólnie dostępne zasady postępowania.
To wróćmy jeszcze do respiratorów. Ile mamy w takim razie w zapasie wolnych i czy jest planowany zakup dodatkowych respiratorów? Czy ta liczba jest wystarczająca?
Generalnie mamy sytuację następującą. W chwili obecnej w szpitalu zakaźnym w Gdańsku mamy 6 stanowisk z respiratorami. W tym akurat w dniu dzisiejszym jest 5 zajętych w tej chwili. Dodatkowo wojewoda nałożył obowiązek na szpital Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej o utworzenie 4 łóżek ojomowskich. Z drugiej strony mamy w każdym szpitalu wydane decyzje przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o miejscach izolacyjnych w tych szpitalach. Tych miejsc mamy 90 i każdy z tych jednostek musi mieć zapewnione miejsce ojomowe, czyli w każdym szpitalu musimy mieć zapewnione takie miejsce dla chorego, który będzie wymagał, że tak powiem, natychmiastowej interwencji z koniecznością zastosowania respiratora. Także w sytuacji dodatkowej, w której są zabezpieczenia na przykład w szpitalach, które mają respiratory, istnieje taka możliwość natychmiastowego przeniesienia do określonego szpitala respiratora, także tutaj no, jesteśmy przygotowani, sztab kryzysowy spotyka się co tydzień, wojewoda co tydzień rozmawia też z organami założycielskimi, ze starostami, z marszałkiem, także tu jest jakby no, pełna gotowość do udzielania pomocy komu tylko trzeba będzie.
No właśnie, wczoraj chyba doszło do bardzo ważnego spotkania i porozmawiajmy zatem o szpitalach jednoimiennych, a są to szpitale wielospecjalistyczne, w których mają być leczeni pacjenci z koronawirusem, którzy cierpią na inne choroby. I jak wygląda teraz ta sytuacja, bo doszło do wczoraj do ważnych, tak. Ważne decyzje podjęte zostały.
Tak. W związku z sytuacją, w której szpital w Grudziądzu, który był wskazany w skali ogólnopolskiej jako szpital mający być szpitalem wysokospecjalistycznym, obejmującym swoją opieką 3 województwa, później 2, ten szpital w chwili obecnej przestał już być wydolny w udzielaniu pomocy województwu pomorskiemu. Wówczas wojewoda pomorski w dniu wczorajszym podjął natychmiastową decyzję o podniesieniu do 3 stopnia referencyjności tych szpitali wysokozakaźnych 2 szpitale, 2 jednostki. Jest to szpital w Kościerzynie i szpital 7 szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku. Ja tu zwrócę uwagę, żeby ogólnie no, była jasność sytuacji, na czym to polega. Nie ma już szpitali jednoimiennych, tak jak wcześniej, czyli szpitala, który stoi pusty i czeka na chorego z COVID-em, tylko to jest szpital 3 stopnia, który funkcjonuje normalnie, przyjmuje wszystkich chorych planowanych, natomiast w przypadku, kiedy ktoś będzie miał udar, będzie miał zawał, będzie wymagał operacji z wypadków komunikacyjnych, wówczas ten chory z potwierdzonym COVID-em trafia do tego szpitala. Taka jest różnica i ten szpital zabezpiecza województwo pomorskie w tych sytuacjach najtrudniejszych. Natomiast na przykład oddział ginekologiczno-położniczy, czyli choroby kobiety rodzące, zjawiają się do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z określoną procedurą, z wejściem aseptycznym. Tam jest doskonale to zorganizowane i przygotowane. Tutaj pan profesor Price dokonał, że tak powiem, naprawdę bardzo dużej pracy i można powiedzieć, że ten oddział spełnia wszelkie warunki. Do chwili obecnej odbyły się tam 3 porody kobiet, które urodziły szczęśliwie. Z rozpoznaniem COVID są w stanie dobrym.
No właśnie, no to może opowiedzmy, jak wygląda procedura, jak wygląda sytuacja kobiet rodzących, które są zakażone koronawirusem, bo takie informacje pojawiają się w mediach i tak naprawdę to wygląda w ten sposób, że wiele kobiet obawia się, co będzie dalej.
Ja generalnie chciałbym uspokoić tu wszystkie panie, które czekają na to szczęśliwe rozwiązanie, dlatego że sytuacja wygląda następująco. W każdym szpitalu, w którym znajduje się oddział ginekologiczno-położniczy, każdy taki szpital i oddział musi mieć możliwość izolacji chorej, która na przykład ma zakażenie, która ma jakąś infekcję, która mogłaby stwarzać zagrożenie. Ale czyli jest
czy
miejsce...
A czy mąż na przykład może być obecny przy porodzie, czy nie w takim przypadku? Jak
generalnie powiem tak, jest to decyzja zawsze szpitala i generalnie w sytuacji rozpoznania osoby, która ma COVID, no szczególny reżim jest nakładany wtedy wówczas na taki oddział i na dostępność, na możliwość udzielania. Czyli kobieta, która będzie w takiej sytuacji, z takim rozpoznaniem, no wydaje się, że tutaj już jest ostateczna decyzja lekarzy, ale ze względu na bezpieczeństwo no ogranicza się jednak możliwość uczestnictwa osób z zewnątrz, bo tą osobę by trzeba było sprawdzić. Taki mąż takiej pani powinien być sprawdzony, powinien mieć wymaz, powinien mieć wynik ujemny, powinien być odpowiednio ubrany. No to trochę trwa wszystko, prawda? A czasami sytuacja jest taka, że rozwiązanie no, jest kwestią chwili, prawda? Godziny, dwóch, nie zawsze jest to możliwe. A wówczas osoba, która nie ma, że tak powiem, tych badań i tej weryfikacji wstępnej dla bezpieczeństwa, no trudno, żeby można było ponosić odpowiedzialność i taką osobę dopuścić wówczas nawet do takiej ważnej chwili w życiu, jaką jest poród.
Wspomniał Pan już wcześniej o nowej strategii postępowania walki z koronawirusem, a ja się chciałam zapytać o testy, bo tutaj też nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o samo przeprowadzanie testów.
Tak, tak. W tej chwili jest sytuacja następująca. Wcześniej, można powiedzieć, za całą diagnostykę i prowadzenie testów ponosiło odpowiedzialność stacja sanitarno-epidemiologiczna, ale w związku z tym, że stacja często, można powiedzieć, tak już mówiąc najbardziej ogólnie, zastępowała lekarzy w cudzysłowie, dokonując wielu analiz w celu jakby poprawy tej sytuacji, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję i zwróciło się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby ta weryfikacja o konieczności dokonywania testów i możliwości kierowania na testy dotyczyła właśnie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego że lekarz, który ocenia danego pacjenta i widzi, że ma na przykład podstawowe objawy choroby COVID, wówczas ma pełne prawo skierować tą osobę na diagnostykę. Natomiast jeżeli nie widzi tych objawów wskazujących na COVID, wówczas tej osobie zalecenia wydaje inne i ta osoba nie musi być poddawana testom. Tutaj jakby weryfikacja lekarza wydaje się najbardziej sensowna, dlatego że tylko lekarz jest uprawniony do oceny stanu zdrowia i do wskazywania koniecznej diagnostyki lub jej niewskazywania, jak nie ma takiej potrzeby.
To co ze szczepieniami na grypę? Bo przecież lekarze namawiają pacjentów, namawiają nas, żebyśmy się szczepili, a tych szczepionek nie ma. To co zrobić?
To znaczy generalnie powiem tak. Ja bym wszystkich prosił, żeby spokojnie poczekali, bo ministerstwo jednak zamówiło te szczepionki. One na pewno do końca września czy na początku października się pojawią. Szczepienie nawet w październiku czy w listopadzie może następować, bo największe zagrożenie wirusem grypy następuje koniec stycznia, czyli luty, marzec. To jest największy, że tak powiem, sezon grypowy i wtedy wówczas powinniśmy mieć tą odporność. Po szczepieniu mamy w ciągu 10-14 dni bardzo podwyższony poziom przeciwciał. Jesteśmy już przygotowani i to trwa, można powiedzieć, przez sezon grypowy. Dlatego szczepionki na pewno będą, ale powiem, z czego to wynika. Wszystkie państwa na świecie podają statystyki o wyszczepialności społeczeństwa. I na przykład, jeżeli w Niemczech, we Francji czy w Anglii 60-70 milionów ludzi szczepi się rokrocznie, a w Polsce zaszczepiło się tylko 4% naszej populacji, wówczas te firmy sprzedając, bo to są firmy komercyjne, które sprzedają szczepionki, że tak powiem, analizując tą sytuację, przygotowują odpowiednie partie rokrocznie do tych państw. I ta ilość szczepionek, która była zamówiona przez Polskę, tak jak co roku, była w tej wysokości. Natomiast były zamówienia jeszcze przed całą sytuacją dotyczącą COVID-u. W tej chwili w związku z tą sytuacją Ministerstwo Zdrowia już zwróciło się do firm i jestem przekonany, że firmy, no bo to płaci się za to, państwo będzie za to płaciło, te szczepionki w znacznie zwiększonej ilości do końca roku na pewno dotrą, czyli oprócz tych 2 milionów gwarantowanych przez ministerstwo w tej chwili dla naszego kraju, będzie około 2,5–2,8 milionów szczepionek. I myślę, że to w całości zaspokoi potrzeby aktualne społeczeństwa.
Taka bardzo fajna informacja. Polska firma wynalazła lek na koronawirusa, a co istotne, to ten lek działa. Wytworzono go z osocza osób, które przebyły COVID-19. Co to będzie dla nas oznaczało?
Pani redaktor, jest to bardzo dobra informacja, natomiast jeszcze musimy poczekać cierpliwie, bo muszą przejść badania kliniczne. To jest proces, który ma być w pełni gwarantować bezpieczeństwo tego leku. Natomiast to już jest, że tak powiem, sytuacja znana od wielu lat, że osocze podawane po prostu jako lek działa bardzo skutecznie, ale też w poszczególnych przypadkach, czyli jeżeli ktoś ma wstępne objawy, zaczyna się niewydolność oddechowa, podawany ten lek bardzo często ułatwia wyprowadzenie tego chorego na prostą. Natomiast w bardzo ciężkich stanach, bo sytuacja jest znacznie trudniejsza, ale generalnie jestem bardzo dumny, że tu Polska akurat i polscy naukowcy dokonali, że tak powiem, rzeczy naprawdę niewiarygodnej. To jest ogromny wysiłek intelektualny i techniczny i to, że tak powiem, jest sytuacja, która nasz kraj stawia, że tak powiem, tutaj w czołówce krajów, które potrafią, że tak powiem, naprawdę zintensyfikować działania dla dobra drugiego człowieka w tej ciężkiej pandemii ogólnoświatowej. Myślę, że to jest naprawdę wielka sprawa.
Pojawiły się też dużo wcześniej takie informacje, że osoby zakażone koronawirusem mogą ponownie zostać zakażone. Czy takich informacji pojawiło się więcej, czy też są to jakieś takie znikome, pojedyncze przypadki, panie doktorze?
Panie redaktor, w związku z tymi informacjami rzeczywiście to wzbudzało niepokój, ale powiem tak. W związku z tymi wszystkimi danymi tutaj, które naukowcy analizują te przypadki, okazuje się, że jeden przypadek jest potwierdzony z miejscowości Wuhan, ale tutaj budzi on ogromne wątpliwości, bo ta informacja z Chin, którą naukowcy analizowali, to jest w piśmiennictwie tym, że tak powiem, medycznym opisywane. Nie wiadomo, czy ten pierwszy wynik był, że tak powiem, pozytywnie dodatni czy pozytywnie ujemny, ale czy to nie był błąd początkowo, że stwierdzono u tego pacjenta nie miał tej choroby, a następnie powtórnie badano go i stwierdzono, że ponownie ma chorobę. Czyli tutaj miałbym duże wątpliwości do tej informacji z Chin, bo to jest jeden przypadek opisywany, ale nie ma jakby danych takich wiarygodnych, naukowych, żeby można było to zweryfikować. Bo można na przykład u kogoś, prowadząc na samym wstępie, jak wtedy ta choroba, że tak powiem, zaistniała, badania, można było ocenić, że może potwierdzono tą chorobę, której nie było u tego chorego, bo to jeszcze były same początki, a następnie powtórnie u tego chorego wykonano badania, jak się okazało, że ma ujemny, potem dodatni, dlatego tu są duże wątpliwości. A z całego świata, czyli ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Francji, nie ma potwierdzonych przypadków o powtórnym zachorowaniu osoby, która przeszła tą chorobę, jest zdrowa i powtórnie zachorowała. Czyli tu ze świata, można powiedzieć, z naszego kręgu cywilizacyjnego, nie mamy takich informacji. W Polsce też nie potwierdzono takiej informacji. Także myślę, że tutaj no, to jest dobra informacja, bo to by rzeczywiście stwarzało zagrożenie. Także wydaje mi się, że takich sytuacji po prostu nie ma.
Mam nadzieję, że to, co pan powiedział na naszej antenie, uspokoiło wielu naszych słuchaczy. Dziękuję serdecznie panu za rozmowę.
Bardzo proszę. Wszystkim życzę zdrowia i, że tak powiem, Radiu Gdańsk, całej załodze, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.